to dzień, wspaniały to dzień. Wracają z ołowiu żołnierze ze strychu znów w dół, schodami aż tu. Wracają, lecz już nie do ciebie, by ktoś tak jak ty radosne miał dni. Powrócił przyjaciel ten z wiosny. Dlaczego to każdy już powie, na plecach przyniosłeś go tu.
Witam Państwa w rozmowach nie tylko politycznych. Pamiętacie Państwo stare polskie strychy z tajemniczymi skrzyniami, zakurzonymi konikami na biegunach i skarbami znalezionymi gdzieś przykrytymi zszarzałymi prześcieradłami, a pod nimi stare dokumenty, wyblakłe zdjęcia. Każdy z nas chciał być takim archiwistą strychu i dziś, proszę Państwa, nad archiwami się pochylimy, bo 9 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Archiwów. Zresztą powołany w rocznicę powstania w 1948 roku Międzynarodowej Rady Archiwów pod auspicjami UNESCO. Jaki jest cel tego dnia? Otóż rozwój i ułatwienie dostępu do światowych zasobów archiwalnych. W Polsce warto dodać, że oprócz tego święta 9 czerwca, święta archiwistów i archiwów, obchodzony jest także Dzień Archiwisty i on przypada na 30 września. Więc wiecie już Państwo, o czym dziś mowa, a goście rozmów nie tylko politycznych znakomity, pan dyrektor Piotr Zawilski, który jest szefem Narodowego Archiwum Cyfrowego. Dzień dobry, witam Pana na naszej antenie.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Panie dyrektorze, dzisiaj mamy nadzieję przepytać Pana i na wszelką okoliczność zarówno Dnia Archiwisty, jak i Dnia Archiwów i zapytać o to przede wszystkim, skąd pomysł powołania do życia takiej instytucji jak Narodowe Archiwum Cyfrowe, które jest dosyć młodą instytucją, bo powstało w 2008 roku.
No, ma Pani rację. Jesteśmy wśród archiwów państwowych w Polsce najmłodszym archiwum. Nasza metryka zaczyna się w roku 2008, ale tu trzeba powiedzieć, że nie powstaliśmy na tak zwanym surowym korzeniu, jak to mówią historycy, a powstaliśmy w wyniku przekształcenia Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, które swoją metrykę ma już o wiele starszą, bo od lat 50. XX wieku. A skąd ten pomysł? No, to nie muszę chyba tłumaczyć. Jesteśmy świadkami postępu technicznego. Ten postęp techniczny ma już, to może już się wydawać dziwne, ale kilkadziesiąt, 40, 50 lat. No i Polska nie mogła zostać w tyle i należało pomyśleć także, aby tą strefę cyfrową archiwów też jakoś zagospodarować.
To proszę nam powiedzieć, co zawierają zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego, bo jak myślimy takim hasłowym skojarzeniem, no to zdjęcia, ale ja wiem, że to są także i dźwięki, to są także i filmy.
Tak. Przejęliśmy po naszym poprzedniku, po Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, pokaźny zbiór fotografii, nagrań dźwiękowych, a także materiałów filmowych. Obecnie możemy powiedzieć, że mamy około 10 milionów zdjęć, 60 tysięcy nagrań dźwiękowych i około 7 tysięcy filmów. Inwentaryzacja tego w dalszym ciągu trwa i wśród takich najbardziej znanych instytucji, których pozostałość fotograficzną czy dźwiękową przechowujemy, no to należy wymienić w pierwszym rzędzie przedwojenny koncern ilustrowany Kurier Codzienny. Jeżeli Państwo macie do czynienia z jakimiś ciekawymi zdjęciami z okresu międzywojennego, to możemy powiedzieć z dużą dozą pewności, że pochodzą one właśnie z tak zwanego ICAC-a, popularny skrót ICAC. Jeżeli chodzi o okres powojenny, to na przykład to jest nasz największy zespół, to są zdjęcia Centralnej Agencji Fotograficznej, TAF-u, ale mamy też i Wojskową Agencję Fotograficzną. Do tego należałoby doliczyć także archiwa fotograficzne osób prywatnych, albo kolekcjonerów, albo wręcz autorów, fotografów. Tutaj może słuchacze ze Stanów Zjednoczonych zainteresuje fakt, że w zeszłym roku rozpoczęliśmy przejmowanie archiwum fotograficznego pana Czesława Czaplińskiego, który jest mieszkańcem Nowego Jorku od 1979 roku. Jest to postać znana zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. Trudno by znaleźć osoby, której pan Czesław Czapliński nie fotografował.
To prawda. Mamy to szczęście, że słuchają nas także odbiorcy w Nowym Jorku, więc szczególnie dla nich może być to nazwisko bardzo znajome. Pan Czesław Czapliński rzeczywiście chyba nie ma ulicy, szczególnie na Manhattanie, której by nie sfotografował, ale wiem, że jego wystawie, jego przejmowaniu jego zbiorów towarzyszyła także wystawa bardzo piękna i okolicznościowy album, który państwo wydaliście.
Tak, tak. No niestety wczoraj musieliśmy już tą wystawę zdjąć. Wystawa pod tytułem New York, New York była prezentowana przez cały maj w Alejach Ujazdowskich na ogrodzeniu Parku Łazienkowskiego. Wydaliśmy ładny katalog. Ten katalog jest dostępny na naszej stronie i można go sobie bezpłatnie pobrać na własne komputery. A to, co tą wystawę charakteryzuje, nie przedstawialiśmy najnowszych zdjęć Nowego Jorku, tylko zdjęcia z lat 70. i 80. To była taka podróż właśnie archiwalna wstecz do Nowego Jorku, którego już nie ma. Dwie wieże, które nie istnieją, krążowniki show, fryzury afro, tu można by dużo takich elementów wymieniać, których już nie zobaczymy. Zachęcam do obejrzenia.
Za chwilę, panie dyrektorze, podpytamy pana o to, jak możemy wzbogacić to Narodowe Archiwum Cyfrowe tutaj zza oceanu, ale zanim do tego przejdziemy, to chciałabym pana jeszcze dopytać o najstarsze zbiory, które są w waszym posiadaniu.
Najstarsze zbiory. Generalnie najstarsze zdjęcia pochodzą z zespołu bodajże Archiwum Fotograficzne Rodziny Rudno-Rudzińskich. Tam mamy zdjęcia nawet z 1873 roku. Są to zdjęcia o charakterze rodzinnym. Fotografia ma, jak państwo wiecie, stosunkowo młodą metrykę. Pierwsze dagerotypy to jest początek XIX wieku. I tych zdjęć, tych XIX-wiecznych tak naprawdę nie ma za dużo. Są badacze, którzy mówią, że w ciągu jednej godziny obecnie każdego dnia powstaje więcej zdjęć niż w ciągu całego XIX wieku. Prawie każdy z nas już ma nowoczesną komórkę, którą wykonuje zdjęcia. Często te zdjęcia są zaraz usuwane. Niektóre są trzymane w aparatach fotograficznych po kilkanaście lat, o ile taki aparat to wytrzyma. Rzadko kiedy już nawet drukujemy te zdjęcia.
Panie dyrektorze, a warto według pana robić takie zdjęcia dla potomnych naszymi komórkami?
Tak, tak, bo to jest historia zawsze zatrzymana w kadrze. Każdy moment jest niepowtarzalny. Nigdy nie wiemy, czy dane zdjęcie po kilkunastu latach nie nabierze jakichś szczególnych
wartości historycznej. No, na przykład
wróćmy do tej wystawy pana Czesława Czaplińskiego. No, dwie wieże, tak? To były zdjęcia reporterskie. Nikt nie wiedział, że te wieże znikną w ciągu jednego dnia, tak? To ogromna tragedia, ale też zmieniająca się moda. Zobaczcie państwo, jak się wszystko zmienia. Ten nasz świat od kilkunastu lat strasznie przyspiesza. i dzieją się rzeczy, których jeszcze dwa lata temu nie przewidywaliśmy, tak? Czy pandemia, czy wojna w Ukrainie. Obserwujemy w mediach społecznościowych, w kanałach informacyjnych obrazki, zdjęcia, ujęcia, nagrania, o których realizacji jeszcze 2-3 lata temu w ogóle byśmy nie widzieli, nie przypuszczali, że mogą powstać.
Czy pan myśli, że Facebook, Instagram jest zagrożeniem dla archiwów państwowych?
Nie, właśnie nie. To jest medium, które dodatkowo pozwala nam dotrzeć do szerszego ogółu społeczeństwa. Ja zawsze powtarzam i ubolewam, że archiwa są bardzo małą znaną instytucją jako taka. My jako obywatele, zwykli ludzie, wiemy mniej więcej, co to jest muzeum i czym się to muzeum zajmuje, jakie zbiory ma, i jeżeli idę do Muzeum Pacyfiku, to co zobaczę w Muzeum Pacyfiku, a co w Muzeum Kultury Ludowej jest warte do zobaczenia, to nawet bez specjalnego wykształcenia mogę się tego domyślać. W bibliotece też wiem, jak się zachować i nawet w którą część czytelni pójść, albo katalogu, jak poszukać interesujących nas książek, to wiemy jako społeczeństwo. Natomiast archiwa dalej są tak chyba nierozpoznane do końca.
Ale to jest wielka prawda. Ja muszę się z panem zgodzić, dlatego że bardzo długo archiwa wydawały się dla zwykłego zjadacza chleba takim miejscem, na które na pewno nie należy za wielkiej uwagi zwracać, bo ono jest dla specjalistów, bo ono jest dla fachowców, bo ono jest dla historyków, bo ono jest dla archiwistów. Innymi słowy, niech nam pan powie, kto może korzystać z zasobów takiego narodowego archiwum cyfrowego i czy to może być zwykły Kowalski?
To nawet może być pan Smyk. Nie musi znać języka polskiego. Jeżeli chodzi o dostęp do archiwaliów w ostatnich 10 latach, to już 10 lat temu miało miejsce, nastąpiła kolosalna liberalizacja dostępu. Masa materiałów jest udostępniana przez archiwa państwowe, tu może warto sobie zapisać, na portalu szukajwarchiwach.gov.pl. Dla naszych słuchaczy, którzy się gorzej posługują językiem polskim, jest wersja anglojęzyczna tego portalu i tam można sobie przeszukiwać nieodpłatnie, bez konieczności, to jest ważne, bez konieczności zakładania konta, logowania się, po prostu wejść, wpisać w wyszukiwarkę żądaną frazę poszukiwaną, nie wiem, miejscowość, osobę, cokolwiek i dostaniecie państwo bardzo błyskawicznie odpowiedź, jeżeli chodzi o zawartość polskich archiwów. Powtórzę, że ten portal jest co prawda prowadzony przez Narodowe Archiwum Cyfrowe, ale on jest prowadzony dla całej sieci archiwów państwowych w Polsce. W związku z tym znajdziemy tutaj kopię materiałów od Rzeszowa, po Szczecin, od Wrocławia, po Suwałki.
Ja przypomnę, że gościem rozmów nie tylko politycznych jest pan dyrektor Piotr Zawilski, szef Narodowego Archiwum Cyfrowego. Panie dyrektorze, jeszcze raz powtórzmy ten dostęp do tej bazy danych, do tych przebogatych archiwów. To jest szukajwarchiwach.gov.pl?
Bez ed, po prostu kropka, bo to nie jest adres.
O, czyli szukaj w archiwach gov.pl, tak?
Pisane razem, tak, pisane, szukaj w archiwach pisane razem, czyli kropka, gov.pl. Jeżeli ktoś słabiej posługuje się językiem polskim, jest wersja anglojęzyczna, można się przełączyć. Tam aktualnie mamy, jak dobrze pamiętam, ponad 58 milionów skopiowanych dokumentów i to są zarówno zdjęcia, jak i mapy, dokumenty XIX-wieczne, pergaminy, współczesna dokumentacja i to jest 58 milionów, to jest potężna...
To jest imponująca liczba, tak. Jak wasze serwery to dźwigają?
Ale to jest tylko 2%, ale to jest tylko, jeszcze dokończę, to jest tylko 2% naszych zbiorów. Niestety wydajność maszyn skanujących, wydajność ludzi jest ograniczona. Jak mówił Napoleon, potrzebne są pieniądze i jeszcze raz pieniądze i jeszcze raz pieniądze.
Panie dyrektorze, czy dostęp do tych archiwów jest bezpłatny?
Dostęp jest bezpłatny, to jest też ważna informacja, czyli można, jest taka możliwość, pobrać na swój komputer dowolny dokument, który jest, którego kopia jest udostępniona w tym serwisie. Na użytek domowy można korzystać z tego bez żadnych ograniczeń. Jest prośba, jeżeli Państwo chcecie zamieścić taki dokument, nie wiem, na własnym fanpage'u, opublikować w lokalnej gazetce, zamieścić w książce, jest prośba tylko o zamieszczenie, wskazanie źródła.
No to to jest bardzo liberalna polityka, naprawdę. I muszę Państwu powiedzieć, że ja kilkakrotnie zaglądałam do Narodowego Archiwum Cyfrowego, a tam są absolutne skarby. Państwo możecie znaleźć zarówno zdjęcia, bo tych też szukałam, więc dzielę się tą wiedzą, z Batorego, o którym rozmawialiśmy tydzień temu i nasi słuchacze, to dla wiedzy pana dyrektora, bardzo pięknie odpowiedzieli, chcąc podzielić się swoimi historiami, a jestem przekonana, że także i zdjęciami. Tam są także dokumenty i zdjęcia z czasów gierkowskich, PRL-owskich. Wiem, że państwo niedawno pozyskaliście też zasoby fotograficzne pana Tomasza Zagoździńskiego, który był oficjalnym fotografem Edwarda Gierka, więc jeśli państwo potrzebują takiej podróży w czasie, to jest to absolutnie jedyne tego miejsce.
Tak, przy czym no, też nie chcę, żebyście państwo szybko rozczarowali. Jak już wspomniałem, 58 milionów skanów dostępnych na portalu, to jest tylko 2% zasobu archiwów państwowych, a nie wszystkie fotografie, które przechowywane są w NAC-u, są udostępnione online. Są dostępne czasami tylko tytuły zdjęć, opis zdjęć, opis dokumentów. Jeżeli Państwo nie znajdziecie skanu przy danym opisie, wtedy trzeba się zwrócić do konkretnego archiwum. Tam zawsze Państwo znajdziecie, czyj dokument jest opisany na portalu. Trzeba się zwrócić do właściwego archiwum państwowego, ewentualnie napisać do NAC-u, my już wtedy przekierujemy, z prośbą o wykonanie kopii. I jeszcze jedna ważna informacja. Część kopii udostępnionych w portalu Szukaj w archiwach jest udostępnione na zasadzie wglądówek, czyli w niewielkiej rozdzielczości. Do wielu z tych akurat nie mamy praw autorskich, ale pośredniczymy w kontakcie z właścicielami, więc w razie czego, jeżeli będzie taka potrzeba, uzyskać licencję na publikowanie danej fotografii, bo to głównie chodzi o fotografię, w jakimś wydawnictwie, wtedy pomożemy dotrzeć do właściciela praw autorskich.
Panie dyrektorze, jak wygląda sprawa reprezentowania w tych ogromnych zasobach, którymi Państwo dysponujecie, historia reprezentowania Polonii światowej, nie tylko amerykańskiej?
Tutaj najbogatsze zbiory, nazwijmy to polonijne, będą w zasobie Archiwum Akt Nowych. Akurat z Archiwum Akt Nowych siedzimy w jednym budynku. Jesteśmy zaprzyjaźnionymi archiwami, sąsiadami. Archiwum Akt Nowych, dokładnie nie powtórzę nazwy komórki, która się tym zajmuje, ale pozyskuje do zbiorów Archiwum Akt Nowych zarówno akta, materiały, zdjęcia organizacji polonijnych. Generalnie to się dzieje w przypadku likwidacji na przykład takich instytucji. Wiadomo, że czasami brakuje nas środków, środowisko się rozpływa, czasami to jest związane z odchodzeniem ludzi na wieczną wartę. W związku z tym te materiały pobiera Archiwum Akt Nowych. Jest często też dyspozytariuszem materiałów stowarzyszeń kombatanckich, stowarzyszeń podziemia, tym także nie tylko podziemia zbrojnego, ale także podziemia Solidarności. Tutaj polecam przeszukiwać zasoby archiwum aknowych, ale one są oczywiście dostępne, informacje na ich temat na portalu Szybkiego Archiwum.
Muszę panu powiedzieć, że tu w Chicago na początku maja ruszyła w Chicagowskim Muzeum Historycznym taka duża wystawa poświęcona Polonii. Lokalne władze raptem przypomniały sobie, że mają Polonię reprezentowaną wielomilionowo w mieście i w końcu pochyliły się nad nami, nad naszą grupą etniczną. Na tej wystawie znalazły się zdjęcia, dokumenty, takie, na które na pewno państwo by z przyjemnością mlasnęli, mając je w swoich zbiorach. Rozmawiając z osobami, które odwiedzały tę wystawę, usłyszałam taką opinię, że chętnie oddałyby swoje zasoby takie rodzinne, kolekcjonerskie i dokumenty, zdjęcia często pokazujące początki w Ameryce, te sięgające jeszcze XIX wieku, jakiejś instytucji w Polsce. Czy państwo jesteście tą instytucją właśnie?
Każdego takiego darczyńcy, ozłocimy.
Aha, czyli rozumiem, że pocałowanie w rękę, ozłocenie. Proszę państwa, proszę zapamiętać, co mówi pan dyrektor Zawilski, więc nasza góra złota jest w Polsce, ale rzeczywiście takich osób jest tutaj sporo i mają absolutnie unikatowe zbiory, czyli z kim powinni się nasi słuchacze kontaktować, gdyby chcieli przekazać takie dokumenty i zdjęcia?
Z archiwum państwo, znaczy z Narodowym Archiwum Cyfrowym, najlepiej mailowo rozpocząć kontakt, tak? Nie będziemy narażali tutaj na jakieś koszta darczyńców. Najlepiej napisać bezpośrednio do nas na adres sekretariat@nac.gov.pl i to już dalej będzie procedowane. Nigdy takich informacji nie zostawiamy bez odzewu. Staramy się odpowiadać jak najszybciej. Zawsze jedynym problemem jest potem logistyka, tak, przekazania tych materiałów, ale mamy swoje kanały, będziemy wtedy myśleć.
Świetnie, to jest fantastyczna wiadomość. Proszę państwa, ten adres e-mailowy, który przekazał pan dyrektor, będzie w naszej redakcji. Zawsze jak państwo zadzwonicie do nas do radia, my przekażemy, przypomnimy ten adres. Przypomnę teraz tylko dla tych, którzy mają gotowe długopisy i kartki, że to sekretariat@nac, czyli Narodowe Archiwum Cyfrowe, taki skrót, .gov/v.pl. Panie dyrektorze, zrobimy króciusieńką przerwę na reklamy i na chwilę muzyki, ale za chwilkę, jak wrócimy do rozmowy z panem, chciałabym wówczas poprosić o fachową wiedzę dotyczącą tego, jak zadbać o nasze archiwa rodzinne, domowe, by nie rozkruszyły się w rękach, by nie przepadły na zawsze. Jak możemy liczyć na taką fachową wiedzę, będziemy ogromnie wdzięczni. Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam Małgorzata Błaszczyk. A ja witam państwa w dalszej części programu. Przypomnę, że mamy znakomitego gościa, pana dyrektora Piotra Zawilskiego, który szefuje Narodowemu Archiwum Cyfrowemu. Witam pana ponownie na naszej antenie.
Witam pana.
Panie dyrektorze, powiedział pan, że to zaledwie 2%, te 58 milionów kopii dokumentów, 2% zasobów, którymi państwo dysponujecie. Czy to się jakoś przekłada na kilometry, na mile, ile tych dokumentów w archiwum?
Cała sieć archiwów państwowych, czyli to dodam, to są 33 archiwa w skali kraju, 3 archiwa centralne, wśród nich jest archiwum nasze, ale oprócz tego jest archiwum aknowych, o których już dzisiaj mówiłem, i archiwum głównych dawnych. I do tego należy doliczyć 30 archiwów rozsianych po całym kraju. Powoli zbliżamy się do liczby 400 kilometrów materiałów w różnej postaci złożonych w tych 33 archiwach. 400 kilometrów.
Proszę państwa, jest... Tak, przepraszam bardzo, proszę.
Tak. ile to jest z tego 58 milionów, jeżeli to jest, te 58 milionów dotyczy liczby nie metrażu, tylko sztuk skanu, więc tych stron to nawet Państwu nie podam, bo to są jakieś setki milionów stron, nie potrafię, albo nawet miliardy, nie potrafię Państwu teraz powiedzieć, ile dokładnie tego w archiwach jest. Natomiast możemy podać, że metraż to jest blisko 400 kilometrów.
Proszę Państwa, więc możemy się zabawić w archiwistów maratończyków wielokrotnych, bo to taki jakiś zwielokrotniony Ironman byłby, żeby przemierzyć się przez te wszystkie kopie, skany, a także i oryginały dokumentów. Ale prosiłam o to, żeby teraz poświęcił Pan nam chwilę czasu i takiej wiedzy fachowej przekazał na temat zabezpieczania takich naszych rodzinnych archiwów, ale zaraz panu powiem, skąd to pytanie. Myślę, że ta moja historia może być zwielokrotniona historiami naszych słuchaczy. Otóż moja mama, która przyleciała z Polski parę miesięcy temu, przywiozła mi parę oryginalnych dokumentów, chcąc mi je przekazać. I wśród tych dokumentów był oryginał listu z Auschwitz, pisany przez jej wuja. Ja zamarłam, jak zobaczyłam ten list, bowiem no jego stan jest taki, jaki może się pan spodziewać, że może być po tylu latach. Oczywiście on jest w jakiejś koszulce, mama to zabezpieczyła najlepiej, jak umiała. Ale ja mówię, kobieta, ale co ja mam z tym zrobić? Jak ja mam to zabezpieczyć? To się nie nadaje nawet na przełożenie na skanerkę, żeby się nie rozsypało. W związku z tym takie pytanie do pana praktyczne, bo podejrzewam, że w podobnej sytuacji jest wiele domów, gdzie są z naszego punktu widzenia bezcenne dokumenty, które chciałoby się przekazać potomnym, naszym dzieciom, naszym wnukom. Jak je zabezpieczyć?
Tu muszę zmartwić Państwa, konserwacja archiwaliów nie jest sprawą prostą i trzeba do niej podchodzić bardzo ostrożnie, bo można wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Historia zna podobne wypadki. Szanowni Państwo, archiwa państwowe przez wiele lat było to wywołane zarówno i słusznie minioną epoką, a potem brakiem dostosowania starych przepisów do nowej rzeczywistości, w ogóle nie zajmowały się, nie interesowały się archiwami przechowywanymi przez osoby fizyczne, tak to się brzydko mówi, czyli przez osoby prywatne. Nie zajmowały się, nie interesowały się archiwami rodzinnymi. Na szczęście ta sytuacja uległa zmianie. Bodajże od roku 2013 archiwa państwowe kierowane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych uruchomiły programy. Najpierw ten program się nazywał Archiwa Rodzinne. Obecnie on został lekko zmodyfikowany i nazywa się Archiwa Rodzinne Niepodległej. I uwaga, w ramach tego programu archiwa uruchomiły punkty konsultacyjne, ale to może dla Państwa jest nieważne. Te punkty konsultacyjne są zlokalizowane w każdym z archiwów i te punkty świadczą poradnictwo, w tym także w zakresie zabezpieczenia zbiorów rodzinnych, ale na stronie internetowej prowadzonej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, zaraz Państwu podam adres, są do pobrania, znowu bez rejestracji, nieodpłatnie, poradniki, jak należy postępować w danym rodzaju zbiorów z naszych rodzinnych suflad i to możemy zrobić, żeby je lepiej zabezpieczyć. I teraz znowu poproszę o kartki
i długopisy, tak?
Tak. Adres tego jest archiwa rodzinne, znowu pisane razem. Archiwa rodzinne.gov.pl.
Zapisane.
I tam macie Państwo zarówno informacje o tym projekcie, przykładowe kolekcje, które zostały nam udostępnione, adresy punktów konsultacyjnych i jest taka zakładka, która nosi tytuł Domowe Archiwum. Należy ją sobie wybrać, wtedy już nas z głównej strony internet zabierze na podstronę i tam jest poradnik. Jest dostępny poradnik grubsza opisuje, co możemy zrobić z archiwum rodzinnym i potem mamy jakby podstrony, czyli odrębne dla rękopisów, maszynopisów i afiszy, odrębne postępowanie mamy dla pamiętników i albumów, odrębne dla fotografii, a odrębne dla pamiątek, ponieważ nasze archiwa rodzinne nie składają się tylko z dokumentów, ale czasami mamy jakieś odznaki, odznaczenia, legitymacje, jakieś wstążki, fragmenty materiałów, właśnie jakąś starą odzież, starą pamiątkę, figurkę jakąś, to jak z tym należy postępować. I tam są na tej stronie dostępne w formacie PDF pliki, na których Państwo znajdziecie instrukcje, co możecie zrobić, aby poprawić kondycję Waszych zbiorów. Na pewno to, co na szybko można powiedzieć. Każdą fotografię powinniśmy trzymać w odrębnej koszulce. Są specjalne koszulki do tego, ale już powiedzmy wystarczy przełożenie do zwykłej koperty. Każda fotografia powinna być oddzielnie. O tym, że nie można w gminach załamywać, to nie muszę Państwu chyba takich prostych sprawy tłumaczyć, ale na przykład też taką informację.
Super, wobec tego archiwa rodzinne.gov.pl, tam są instrukcje, które odeślą nas do podkategorii, w zależności od tego, co Państwo, jakiej wiedzy Państwo potrzebujecie, tak?
Tak, znaczy tam trzeba przyjść do zakładki domowe archiwum i mamy odrębną instrukcję dla dokumentów w postaci rękopisów, maszynopisów, afiszy, odrębne dla grubszych takich zeszytów czy albumów, odrębne dla fotografii, odrębne dla jakichś innych pamiątek. Tutaj muszę szybko powiedzieć, bo to mi zawsze przyprawia o ciarki, proszę Państwa, ratując na przykład rozdarte dokumenty. Na szybko nie chcemy zastopować ten proces rozdzierania się i bardzo często korzystamy z pomocy tak zwanego skocza. Ja nie wiem, czy to pojęcie jest Państwu znane.
O, doskonale.
To jest wróg. Wyrzucić, proszę natychmiast, nie korzystać z tego. Klej zawarty w tej taśmie z czasem. Ta taśma nigdy nie przylega, nie wiem, jakbyśmy to prasowali, nigdy nie jest do końca właściwie wprasowana w dokument. Tam się wdzierają brud, kurz, drobne ustroje i po 2-3 latach następuje gwałtowna destrukcja tego. Co więcej, takiego skocza bardzo trudno jest zdjąć z dokumentu. On zostawia zawsze taki żółty ślad. No to jest katastrofa. Już lepiej, proszę Państwa, nic nie robić. Znowu włożyć do jakiejś grubej książki, grubego albumu, grubego atlasu, nie wiem, kolorowej gazety, jakoś próbować to usztywnić i następnie otworzyć komputer, ściągnąć dokument, który radzi, co w takim wypadku dalej należy robić i dopiero przystąpić do działania.
Super, to my wiemy już, jaką mamy pracę domową na długie zimowe wieczory. Panie dyrektorze, korzystając z Pana obecności na antenie, chcę Pana jeszcze zapytać o tę część archiwów, która nie jest dostępna. My wyrastaliśmy w takiej atmosferze i w takiej może jakby to ładnie ująć, ale temperaturze tego, że część archiwów jest utajniona, że archiwa będą otwarte po czyjejś tam śmierci albo po którymś tam roku, albo że okres utajnienia wynosi na przykład 30-50 lat. Jak wiele takich sekcji mają polskie archiwa?
Znaczy, generalnie wszystko, co trafia do archiwów państwowych, jest ogólnie dostępne. Jakie są wyjątki? Bo wyjątki zawsze są. Wyjątki dotyczą przede wszystkim ochrony danych osobowych. W Stanach Zjednoczonych tego nie ma, natomiast Unia Europejska, w której Polska jest członkinią, wprowadziła regulacje związane z ochroną danych osobowych. Personal Data Protection Act. W związku z tym część dokumentów może być udostępnianych dopiero po jakiejś dłuższej karencji. Jeżeli chodzi o osoby fizyczne, obecnie na przykład żyjące, to takich dokumentów tych osób nie możemy udostępniać. Karencja wiąże się też z okresem, po jakim niektóre dokumenty trafiają do nas, na przykład akta metrykalne. To ja wiem, że badania genealogiczne są bardzo popularne na całym świecie, nie tylko wśród Polaków. Akta metrykalne trafiają do archiwów państwowych generalnie po 100 latach od ich sporządzenia. W związku z tym możemy powiedzieć, że dopiero do archiwów trafiają dokumenty z 1922-23 roku. Mhm. Jest co prawda dla akt małżeństw i dla akt zgonów ten okres skrócony do lat 80, więc teoretycznie mogłyby do nas trafiać nawet akta już 20 lat młodsze, ale bardzo często akta urodzeń, małżeństw i zgonów są w jednej księdze. Jak jest mniejsza parafia, to było prowadzone wszystko w jednej księdze. W związku z tym tak czy siak te akta trafiają do nas po 100 latach. Natomiast chwilą, kiedy one do nas już zostaną przekazane, one na drugi dzień mogą być udostępnione każdemu z
zainteresowanym.
Akta sądowe i prokuratur przekazywane są po latach 50 na przykład. No ale tam możemy mieć do czynienia z ochroną danych osobowych. Mm-hmm. Akta instytucji, przedsiębiorstw, administracji po latach 25. I tylko wyłącznie ten okres jakby ogranicza dostęp do danych dokumentów. Było kiedyś to za nieboszczki komuny, jak to się mówi, były tak zwane prohibity i rzeczywiście na dostęp do tych dokumentów trzeba było mieć, nie wiem, jakiś specjalny glej. Jeżeli ktoś prowadził badania naukowe, nie wiem, pracownik naukowy uczelni, to oczywiście mając jakiś list rekomendacyjny od władz uczelni, taki dostęp uzyskiwał. Natomiast no to była ta procedura jakaś bardzo rozbudowana. Obecnie nie. Obecnie, przepraszam, można wejść niemalże z ulicy, poprosić o jakiś dokument. No nie sądzę, żeby zaraz na biurku to się znalazło, ale na drugi dzień taki dokument będzie na niego.
No to fantastyczna wiadomość. Panie dyrektorze, to jeszcze na zakończenie słowo o sztucznej inteligencji. W tej chwili zalany jest Facebook zdjęciem Leonarda da Vinci i Mony Lizy. To taki żarcik, który wykreowała sztuczna inteligencja. Ale jak zareaguje dyrektor Zawilski, jak ktoś się pojawi i powie, o, to jest moje zdjęcie z marszałkiem Piłsudskim?
No, archiwiści w dużej części są zobowiązani, z wykształcenia są historykami, a każdy historyk jest uczony czegoś takiego jak potrzeby krytyki źródła, co się nazywa krytyka źródła. I nie chcę powiedzieć, że absolutnie każdy archiwista rozpozna fałszywą fotografię od prawdziwej, natomiast i technika wykonania, i materiał, na którym taka fotografia może się pokazać. Jest wiele tak zwanych szczegółów formalnych, które pozwolą archiwiście rozpoznać fałszywą fotografię od prawdziwej. Chociaż no, pomysłowość ludzka, czy tam sztuczna inteligencja nie zna granic. My mamy takie pomysły, chcielibyśmy wykorzystać sztuczną inteligencję na nasz pożytek, nie przeciwko nam, tylko na nasz pożytek. Wspomniałem o pokaźnych zbiorach fotograficznych, to są miliony zdjęć, wiele z nich jest jeszcze nierozpoznanych, trafiają do nas czasami w różny sposób te zdjęcia i na przykład mamy jakiś fragment zabudowy w jakimś miasteczku gdzieś na wschodzie. I nikt poza osobą, która w tym miasteczku żyła, nie rozpozna.
Oczywiście.
Natomiast tych osób mamy coraz mniej. Natomiast jeżeli zaprzęgniemy w to sztuczną inteligencję, i która znajdzie ten sam fragment na innym rozpoznanym zdjęciu, szybciutko nam to połączy i rozpozna, tak? Więc na to liczymy. Państwo pewno znacie taką instytucję, która nazywa się Family Search. To pewna instytucja zajmująca się genealogią i oni już korzystają z dobrodziejstw sztucznej inteligencji do rozczytywania zeskanowanych dokumentów matrykalnych i sztuczna inteligencja już kataloguje, inwentaryzuje akta matrykalne.
Ale to przynajmniej jest jakaś dobra wiadomość, rozmawiając w ogóle o sztucznej inteligencji, że może być rzeczywiście zaprzęgnięta do pracy archiwistów. Panie dyrektorze, dziękuję za przeciekawą rozmowę. Przypomnę Państwu, pan dyrektor Piotr Zawilski, szefujący Narodowemu Archiwum Cyfrowemu, był gościem dzisiejszych rozmów nie tylko politycznych. I pozwoli pan, że zakończę tę naszą rozmowę taką refleksją, że te nasze domowe archiwa, ale też i te archiwa narodowe przechowują, zatrzymują na fiszkach, na fotografiach tę wielką zbiorową pamięć narodową, ale i tę małą, rodzinną, pokoleniową. I obie, ta wielka i ta jednostkowa, to przecież nasza tożsamość, to nasza genealogia, a one decydują o tym, kim jesteśmy, skąd przyszliśmy. Dziękuję panu za rozmowę, dziękuję za państwa pracę i dziękuję za te wszystkie korzystne wiadomości, które pan przekazał, a naszym słuchaczom tylko przypomnę, że jeśli będziecie państwo zainteresowani zarówno e-mailem, który przekazywał pan dyrektor, e-mailem komunikacyjnym z archiwum, z Narodowym Archiwum Cyfrowym, jak i tymi stronami, o których pan dyrektor wspomniał, te wszystkie adresy będą dostępne w naszej redakcji. Kłaniam się panu bardzo serdecznie, dziękując za rozmowę raz jeszcze, pan dyrektor Piotr Zawilski, dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego. To były rozmowy nie tylko polityczne. Słyszę się z państwem w przyszły czwartek o 1:00. Małgorzata Błaszczuk.